Dzień dobry. Większość osób na pytanie, co wiesz o polskiej sztuce wojennej XVI-XVII wieku, zapewne odpowie krótko: husaria. I w sumie tyle, i ja nie mam pretensji, jak już kiedyś wspomniałem, nie trzeba się znać na wszystkim. Jednak warto wiedzieć, że nasze wojsko było wtedy o wiele bardziej złożone, a dowódcy lubili inspirować się starożytnymi kolegami po fachu, co nieraz pomogło odnosić naszym imponujące zwycięstwa. Pograjmy więc o tym świetnym okresie dla naszego oręża. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Nasze położenie geograficzne nieraz sprawiało, że znajdowaliśmy się, delikatnie rzecz ujmując, w mało przyjemnej sytuacji. Najazdy, rozbiory, okupacje, generalnie szału nie ma. Są jednak i plusy tego, gdzie na mapie się znajdujemy, i nie chodzi tylko o ogromny potencjał tranzytowy. Takie, a nie inne położenie sprawiło, że nasze wojsko mogło pełnymi garściami czerpać z doświadczeń przeróżnych armii. Z Czech walka przy wsparciu taboru, użycie ładunków wybuchowych i artylerii z Niemiec, natarcie z wartą jazdą z Węgier, do tego szczypta polskiej kreatywności i oczywiście dobre dowodzenie, i mamy gotowy przepis na bardzo groźne wojsko. A właśnie, skąd nasi czerpali inspirację, jeśli chodzi o kierowanie walczącymi? Czasem uczyć się nie trzeba i jest się samorodnym, genialnym talentem, ale takie sytuacje zdarzają się rzadko. Lepiej talent połączyć z dostępną wiedzą, zwłaszcza że wiedza, o której mówimy, była dostępna od wieków, bo od XV wieku nasi wodzowie, w tym władcy, często zaczytywali się w starożytnych opracowaniach wojskowych, a najważniejszym było Epitome Rei Militaris Vegetiusa, który opisał tam teorię i praktykę działania rzymskiej armii u szczytu potęgi. Na bazie tych teorii i doświadczeń wojennych, związanych choćby z wykorzystaniem terenu, działaniem na skrzydłach czy stosowania forteli, wytworzyło się bardzo charakterystyczne wojsko, które jak atakowało, to... A właśnie, opowiedzmy sobie, jak taki atak wyglądał. Przede wszystkim warto wiedzieć, że w tym okresie do bitwy nasze wojsko przystępowało podzielone na dwie główne, nazwijmy to, części. Hufiec czelny, czyli przedni, i hufiec walny. Zgodnie z tym, co teraz wszyscy podejrzewają, hufiec czelny ścierał się z wrogiem w pierwszej kolejności, ale to nie znaczy, że ekipa z walnego to byli tylko rezerwowi. Nie, nie. Obie te formacje były tak samo istotne. Hufiec przedni miał za zadanie uderzyć z impetem i wcale nie zmiażdżyć wrogich sił, a związać je walką. Innymi słowy, sprawić, żeby skupiły się na tym uderzeniu. I teraz kluczowa była rola dowódcy. Wiadomo, że takie związanie walką nie może trwać wiecznie, to też w tym dość krótkim czasie szef obserwujący pole bitwy musiał ocenić, gdzie jest najsłabszy punkt wrogiej armii, i tam odpowiednim rozkazem skierować hufiec walny, który miał zadać decydujące uderzenie. Gdzie? Z tym oczywiście bywało różnie, ale najczęściej taki słaby punkt uwidaczniał się na którymś ze skrzydeł przeciwnika, czyli prosto rzecz ujmując, z boku. Po rozbiciu skrzydła łatwo było wroga osaczyć i zgładzić. Wiedząc to, nasi dowódcy bardzo mocno dbali o to, żeby samemu nie wpaść w taką pułapkę, bo przecież wróg głupi nie jest. Okej, czasem jest, ale nie tak często, jakbyśmy chcieli. W każdym razie, nasze skrzydła były potwornie mocno chronione przez kawalerię i jazdę lekką. A co ze środkiem? Tam najczęściej dominowała piechota. To jednak oczywiście nie ona, choć bardzo przydatna, była kluczem do najważniejszych polskich zwycięstw tamtego okresu. Aż do XVII wieku najważniejszą i zarazem okrytą największą sławą była kawaleria o wspaniałym rodowodzie, bo bezpośrednio pochodząca ze średniowiecznego rycerstwa. Ktoś powie, że jak do XVII wieku, to strasznie długo, i będzie miał rację, tym bardziej, że w tym czasie w zachodnich armiach już od paru dekad imponujące zbroje i te charakterystyczne długie kopie zajmowały już ewentualnie zaszczytne miejsca w rodzinnych izbach pamięci. Tymczasem u nas zaopatrzeni w nie ludzie stanowili trzon armii. Czy to dlatego, że byliśmy militarnie zacofani? Nic z tych rzeczy. O tym, czemu o dziwo miało to wszystko sens, a także o pozostałych formacjach bardzo ważnych dla polskiego wojska w tym okresie, opowiem już w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.